Tajemnice Pomorza.
W Tajemnicach Pomorza dzisiaj porozmawiamy sobie o masonach, a trafiliśmy do Tczewa i trafiliśmy do miejsca, które nazywa się Dom Przedsiębiorcy w Tczewie. I to jest inkubator, ale chyba historia tego budynku jest inna. W ogóle powiedzmy najpierw, w którym my budynku jesteśmy, gdzie on jest. Budynek z czerwonej cegły przy ulicy?
Westerplatte 3, dawna Friedrichstrasse 3.
I ten budynek jest taki niepozorny, jak pan zdradził, była tu loża masońska.
Dokładnie, tutaj była loża masońska. W zasadzie tutaj kilka instytucji, można powiedzieć, w przeciągu tej ponad właśnie 130-letniej, można powiedzieć, historii zajmowało ten budynek. Gdyby tak powiedzieć po kolei, to sam budynek jest wręcz przystosowany, jakby jest wybudowany według reguł wolnomularskich i zbudowany specjalnie dla loży, dla jej potrzeb. Loża tutaj mieściła się oficjalnie do 1938 roku, nawet już będąc w likwidacji, kiedy ten budynek został zajęty przez starostwo po wydaniu dekretu antymasońskiego, ale nastała wojna i tutaj przez jakiś czas zarządzała jeszcze tym budynkiem niemiecka spółka gruntowa. Został on potem w trakcie wojny właśnie sprzedany gminie miejskiej Tczew, ale tu też mieściła się fabryka lornetek między innymi. I tutaj też stacjonowali przez pewien czas żołnierze radzieccy. Po wojnie był tu między innymi internat, też przez pewien czas fabryka i później w latach 70. około połowy zadomowiła się tutaj na dłuższy czas Liga Obrony Kraju. I tak było aż do lat 90.
I dzisiaj mamy inkubator przedsiębiorczości, ale dokładnie. Wspomniał pan o tym, że budynek specjalnie powstał na potrzeby masonów. Jak to? Budowano specjalne budynki specjalnie dla masonów? Były jakieś projekty?
Można powiedzieć tak, on jest wybudowany przede wszystkim dlatego, że historia wolnomularstwa tak oficjalnie wywodzi się od cechów budowniczych, cechów operatywnych mularzy średniowiecza, budownictwo gotyckie, budowniczowie katedr i zamków. Katedry budowano zawsze ołtarzem na wschód. Jak tutaj popatrzymy, specyficzne ułożenie prostokątne tego budynku, tutaj jest miejsce, właśnie gdzie stał ołtarz mistrza katedry, tak się nazywał przewodniczący i prowadzący te wszystkie spotkania rytualne i przewodniczący stowarzyszenia i on właśnie jest idealnie, budynek jest skierowany na wschód. Też są na zewnątrz, kolumny są widoczne, jakby takie wmurowane są dwie kolumny i one symbolizują dwie kolumny, które stały tutaj przy wejściu do świątyni, kolumnę Jakin i kolumnę Boaz. Kolumna Jakin, w zależności tam od systemu, od rytu, może być kolumną uczniów bądź czeladników. W tym wypadku była kolumną uczniów, kolumna Boaz, kolumną czeladników. Przy kolumnie Jakin stał właśnie drugi dozorca, przy kolumnie Boaz stał pierwszy dozorca. To pomocnicy mistrza katedry, który właśnie prowadził pomieszczenie i mistrzowi katedry podlegali osoby w trzecim stopniu, w stopniu mistrza masońskiego.
Masoni i te ołtarze i jeszcze stopnie, to brzmi tak trochę jak religia.
No dokładnie, bo nawet zarzucano przez długi czas wolnomularzom, że oni wręcz parodiują, ale trzeba pamiętać, że dawne cechy te rzemieślnicze, one miały pewnego rodzaju takie praktyki właśnie modlitewne i inne i całą symbolikę, która nawiązywała do religii. Z tym, że w czasach średniowiecza była to oczywiście religia, no przeważnie religia chrześcijańska, religia katolicka, natomiast w XVII-XVIII wieku, kiedy nastąpiło jakby wyodrębnienie tego nurtu wolnomularstwa filozoficznego, spekulatywnego, jakby ta tradycja została dopełniona nowym duchem i nie było już właściwie ściśle, jakby przyjmowano ludzi różnych wyznań, z początku różnych wyznań chrześcijańskich w Anglii, mocno skłóconych ze sobą. W loży była szansa, że na przykład protestant katolika mógł nazwać bratem i podać mu rękę. Takie było założenie.
Zwykle masoni kojarzą nam się z wielkimi ośrodkami miejskimi, a tutaj okazuje się, że Tczew nigdy ogromnym miastem nie był, a swoją lożę posiadał, jedną czy więcej?
Posiadał jedną lożę. Była tu jeszcze druga placówka, ale to bardziej placówka paramasońska, która tylko poprzez, można powiedzieć, jakieś formy rytuałów, jakieś właśnie ideały takiego braterstwa nawiązywała, czy miała pewien stopień pokrewieństwa. To się nazywała Niezależny Zakon Templariuszy Dobrych, Good Templar Lodge. I ona się mieściła tutaj przy ulicy Dąbrowskiego 13, gdzie do niedawna był oddział banku. Ale to jest jakby zupełnie inna organizacja. Natomiast tu była tylko jedna loża. Istniała również w pobliżu loża w Starogardzie. Mniejsze miejscowości posiadały swoje loże. Przeważnie one były centrum tak zwanego życia towarzyskiego elity. W tym wypadku w zaborze pruskim no to była przeważnie elita niemiecka, Niemcy lub zniemczeni Polacy. Jakby tylko te osoby praktycznie miały dostęp i w zdecydowanej większości osoby wyznania ewangelicko-luterańskiego bądź ewangelicko-reformowanego, katolicy raczej w mniejszym stopniu. Zdarzały się też przypadki, to było między innymi w Starogardzie, gdyby pójść trochę na południe, to również w Chełmie i w Świeciu, że Żydów przyjmowano, wyznawców religii mojżeszowej. W Tczewie, z tego co wiem, nie było takiej osoby.
To gdzie te kociewskie loże się mieściły, już wiemy. Tczew?
Tak, w Tczewie mieściła się, to jest loża, o której tu mówimy, ona ma taką nazwę oficjalną, Friedrich zum unauslöschlichen Gedächtnis, czyli Fryderyk pod niewygasłą pamięcią. To jest pierwsza, najmłodsza loża. Druga loża mieściła się w Starogardzie, ona też wywodziła się z Gdańska i to się nazywała Augusta zur Unsterblichkeit, Augusta pod nieśmiertelnością, mieściła się na ulicy Sobieskiego 12, budynek istnieje. I trzecia loża, można powiedzieć, że nietypowy przypadek, bo loża połączona, ona najpierw mieściła się w Chełmie, w miejscu, gdzie dzisiaj jest Urząd Miasta, tego budynku już nie ma, a potem została przeniesiona do Świecia. I też w miejscu, gdzie jest przedszkole i budynek również został wyburzony. I zarówno placówka, można powiedzieć, chełmińska, jak i placówka starogardzka powstały praktycznie w tym samym roku. Tam niewielki odstęp czasu, tylko że Chełmno już, można powiedzieć, poza Kociewiem, ale w momencie jak w 80 roku do Świecia, więc już weszła na Kociewie.
To za chwilę porozmawiamy o tym w kolejnej części. Kto to ten mason tak naprawdę? Jak wyglądał i czym się zajmował? To za chwilę.
Tajemnice Pomorza.
Powracamy w Tajemnicach Pomorza do historii masonów, kociewskich tym razem, no ale należałoby sobie zadać pytanie, kim ów mason był? Kto to mason?
Mason, można powiedzieć, z punktu widzenia historycznego jest to członek loży masońskiej. Osoba, która została wtajemniczona, bo do loży nie można było tak po prostu wstąpić, przyjść z ulicy i wejść. Do loży należało być zaproszonym. Trzeba było mieć co najmniej dwóch braci wprowadzających, którzy za niego poświadczyli. Trzeba było złożyć odpowiednie podanie i dopiero wtedy, jeżeli loża uznała, było głosowanie, żeby dopuścić kandydata do obrzędów, wtedy dopiero rozpoczynał się cały proces, ale zanim on został tym członkiem loży, to musiał przejść tak zwany rytuał inicjacyjny. On się rozpoczynał w tak zwanej, my na to mówimy, wiem, że w polska tradycja na to mówi izba rozmyślań, te bardziej anglosaskie, zachodnie mówią ciemny pokój. On się znajdował prawdopodobnie w piwnicy, był obity albo pomalowany, bądź obity czarną tapetą. Tam znajdowała się klepsydra, mogła być czaszka lub nawet szkielet, było pióro, kałamarz, tak dalej. Czasem zdarzały się jakieś tam symbole alchemiczne, pokroju siarki, i to miało, jakby on miał spisać tam swój duchowy testament, że czego oczekuje, jakby czego oczekuje od loży, co może loża od niego otrzymać, jaki jest w ogóle jego motyw wstąpienia. I jakby on jakby to napisał, to w tym momencie przychodził tam brat wprowadzający do obrzędów, zabierał to i przynosił do świątyni. Tam to było odczytywane i było wtedy głosowanie, przyjąć czy nie przyjąć. Jak była decyzja przyjąć, rozpoczynał się dopiero cały proces tajemniczenia. To było tak, zakładano mu opaskę i był prowadzony właśnie do świątyni, musiał zapukać do bram tej świątyni i był tam określony pewien taki dialog i musiał przejść przez żywioły. Pierwszy żywioł, przez który przeszedł, to był już w tej izbie rozmyślań, to był żywioł ziemi, to była ciemność właśnie. Potem miał żywioł wody, powietrza i ognia, przynajmniej ten rytuał, o którym wiemy, że ta loża praktykowała, to właśnie z takich elementów się składał, dlatego że te rytuały się czasem różnią między sobą i trzeba było, no to ten rytuał wody no nie był szczególnie skomplikowany, to mogło być skropienie wodą, rytuał powietrza to było jakieś wachlowanie, ogień to było zbliżenie, powiedzmy, gorącej świecy, takie na pewną odległość, ale nie były to oczywiście takie straszne próby. Wiem, że w XVIII wieku takie mogły mieć miejsce, ale tutaj w tym wypadku nie, bo tu już mieliśmy koniec XIX wieku i pierwsza połowa XX, także takich sytuacji na pewno nie miało miejsca. I tutaj no, bracia też podnosili różny hałas podczas tego i jeżeli on te próby przeszedł, to mu zdejmowano opaskę i to był moment tak zwanego otrzymania światła i był uznany, przyjęty w poczet braci i zostawał uczniem, wolnomularzem i miał, można powiedzieć, zakaz milczenia. Dopóki jest uczniem, miał zakaz milczenia, nie mógł się odzywać. Po jakimś czasie była promocja, mógł otrzymać promocję, ale nie on mógł o nią występować, tylko to zawsze bracia mu powiedzieli, że no, uznajemy, że jesteś godny, żeby zostać podwyższonym i wtedy był stopień tak zwanego czeladnika. To była tam głównie nauka o sztukach wyzwolonych, architektury. o ile stopień pierwszy to bardziej dotyczył pod względem etycznym, tak przynajmniej oni to przedstawiają, bo mówię to, co wyczytałem w dokumentach, to pracy nad sobą, nad jednostką, ociosywanie surowego kamienia, pozbycie się wszystkich tych wad najgorszych. O tyle stopień drugi to już był o polerowaniu, wygładzaniu tego kamienia i według ich ideologii to było, żeby działać na rzecz polepszenia stosunków, relacji w tych mniejszych społecznościach, jakaś rodzina, grupa, praca, właśnie stowarzyszenie. Natomiast stopień mistrza to już był bardzo podniosły, specyficzny stopień, bo wiązał się z legendą Hirama. To jest podstawowa legenda wolnomularstwa o mistrzu budowniczym świątyni Salomona, który został zabity przez złych czeladników, którzy chcieli wydobyć od niego hasło. Właśnie tak zwane słowo przejścia, pozwalające im przejść stopień wyżej. On im tego hasła nie dał i został zabity kolejno przez trzech czeladników różnymi narzędziami murarskimi. I właśnie tutaj było, że była taka symulacja podczas tego, że on musiał się położyć i było tak zwane symboliczne zmartwychwstanie. I to był stopień właśnie trzeci. Loża była obita na czarno w tym momencie, albo bądź czarne zasłony, bo trudno to powiedzieć, dlatego że nie wiemy, jak to wyglądało.
Teraz jest kolorowo.
No teraz jest kolorowo. Wcześniej prawdopodobnie ściany były pomalowane na niebiesko. Być może były kotary czarne, które zasłaniano właśnie w ten sposób, symbolizując jakby ten stopień trzeci.
I jak już jesteśmy takim członkiem loży, to co, chodzimy po mieście i opowiadamy? Halo, nie. Jestem wolnomularzem? Chyba nie.
To znaczy, przeważnie oni, można powiedzieć, że nie do końca kryli się z tym, dlatego że loża oficjalnie działała legalnie, ale oczywiście oni raczej byli rozpoznawani w swoim środowisku, przeważnie bardziej wśród Niemców, natomiast wśród osób, którzy ich nie znali, no to krążyły wokół nich różnego rodzaju legendy. Oni oczywiście tu się spotykali, mieli również bujne życie towarzyskie, bo to nie tylko sprawy rytualne, tu tylko bracia, natomiast jeżeli chodzi o towarzyskie spotkania, to zapraszali również osoby spoza loży, również członków swoich rodzin. Tutaj była sala bankietowa, w której odprawiano różnego rodzaju uroczystości. Był na przykład pokój do gry w bilard, była biblioteka. Panie się spotykały, często jak bracia tu mieli spotkania rytualne, to panie na przykład gromadziły się w salce. Nie wiemy dokładnie, czy była ta duża, czy tam na dole gdzieś, ale jaką można powiedzieć, przy kawie i cieście.
I kiedy nastał kres masonów? Kiedy masoni zniknęli?
Można powiedzieć, że te właśnie wszystkie legendy, bo wokół wolnomularstwa krążyły dwa rodzaje legend. Jedne takie, że oni spiskują, knują przeciwko, więc i przeciwko powiedzmy państwu, kościołowi, zwłaszcza potem przeciw polskości, że to wrogowie. Ta atmosfera uległa nasyceniu w latach 30., zwłaszcza w tych konfliktach polsko-niemieckich, bo trzeba powiedzieć, jak to była organizacja niemiecka, więc ona była traktowana identycznie jak inne, na przykład Deutsche Frauenverein czy innego rodzaju związki. I w końcu taka ta atmosfera jakby podsycona do góry, jakby w końcu zakończyła się w 1938 roku wydaniem dekretu antymasońskiego. I o ile z tego, co możemy przeczytać w różnego rodzaju książkach historycznych, polskie wolnomularstwo się w porę o tym dowiedziało i samo się rozwiązało, o tyle niemieckie nie. No i ci, którzy nie zakończyli procedury likwidacyjnej, a Loża Tczewska, która wszczęła tą procedurę już w połowie 1934 roku, nie zakończyła jej, no została, można powiedzieć, fizycznie zlikwidowana mocą prawną tego dekretu, który został właśnie wydany przez prezydenta, następnie zarządzenia wykonawczego wydanego przez premiera. W 1938 roku, dokładnie w grudniu, 15 grudnia jest uważany za ustanie bytu prawnego praktycznie wszystkich tych lóż, o których wspomniałem na Kociewiu. Ale legendy oczywiście dotyczące, te fantazyjne legendy, które otaczały wolnomularzy, krążyły jeszcze przez długi czas, także w okresie okupacji. Inna sprawa, że ludzie często nie rozróżniali, kto jest wolnomularzem, a kto nim nie jest, tylko wystarczyło ubierać się na czarno, może mieć cylinder, chodzić z cygarem i to już, i może mówić po niemiecku, czy zachowywać się trochę inaczej niż inni, być z elity, trzymać na dystans, już to był sygnał, że coś jest nie tak.
Wolnomularze, masoni zniknęli i chyba najlepszym podsumowaniem ich historii będzie to, że dziś prawdziwych masonów to już nie ma.